Desygnowana na premiera Ewa Kopacz przedstawi dziś prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu skład nowego rządu. Spotkanie zaplanowano na godzinę 19. Kopacz zapowiedziała, że do jutra nie zdradzi, kto wejdzie do jej rządu. Oświadczyła jedynie, że część z urzędujących ministrów pozostanie na stanowiskach, część musi się pożegnać. Nie zamierza zmieniać także struktury ministerstw. Ewa Kopacz powiedziała, że jej rząd będzie merytoryczny, pełen silnych osobowości i będzie spajał Platformę. Marcin Zarzecki, socjolog polityki, ocenia jednak, że to nie Kopacz jest autorką nowego składu Rady Ministrów.
Uważam osobiście, że to Donald Tusk dokonywał wyboru. Ewa Kopacz po prostu akceptowała tych ludzi, z którymi będzie pracowała. Być może negocjowała z Donaldem Tuskiem, żeby wszystkich do Brukseli tych strategicznych nie zabierał, zwłaszcza szefa kancelarii. Z tego co wiem, przecież jest to jeden z głównych spin doktorów i specjalistów wizerunku Donalda Tuska, bardzo skuteczny. Natomiast te spotkania są tylko i wyłącznie elementem gry politycznej. Ewa Kopacz de facto będzie premierem przejściowym. Jej ministrzy będą ministrami przejściowymi do czasu faktycznie takich bardzo konkretnych sporów decyzyjnych, zwłaszcza z koalicjantem.
Dziś marszałek Sejmu spotkała się także z kolejnymi ministrami rządu Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość z kolei apeluje do Ewy Kopacz, by nie powoływała na stanowisko ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Powodem ma być jego nieskuteczność i nieudolność w sprawie uzyskania unijnych rekompensat dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem. Apel w imieniu PiS-u podpisał przewodniczący klubu tej partii, poseł Mariusz Błaszczak. Na konferencji powołał się na wypowiedź komisarza do spraw rolnictwa. Wynika z niej wprost, że polski minister rolnictwa nie potrafił skutecznie zabiegać o to, aby rolnicy mogli skorzystać z rezerwy kryzysowej, podkreślił.
Ta rezerwa została rozwiązana przy akceptacji ze strony ministra Sawickiego, a więc rekompensaty nie mogą być wypłacane z puli 400 milionów euro. Są zapowiedziane rekompensaty z puli dużo niższej, 125 milionów euro. Jest to pula przeznaczona na zakłócenia na rynku, nie na kryzys, tylko na zakłócenia na rynku. Z tej puli skorzystać chce 28 państw Unii Europejskiej. Indolencja, skrajna nieudolność ministra Sawickiego powoduje, że po raz kolejny zapłacą polscy rolnicy, polscy ogrodnicy i sadownicy właśnie za te błędy popełniane przez ministra Sawickiego.
Poseł Mariusz Błaszczak w liście przestrzega Ewę Kopacz, że jeśli w skład rządu przyjmie Marka Sawickiego, to będzie ona współodpowiedzialna za jego skrajną nieudolność. Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłosiła pogotowie protestacyjne we wszystkich swoich strukturach branżowych i terenowych. Ma to związek z tragiczną sytuacją w górnictwie. Oznacza to stan pełnej gotowości do prowadzenia czynnych, solidarnościowych akcji protestacyjnych w obronie pracowników górnictwa węgla kamiennego i zakładów i miejsc pracy, napisali w przyjętym stanowisku członkowie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Zarząd regionu krytycznie ocenił postępowanie zarówno zarządów spółek węglowych, jak i bierność władz wojewódzkich i samorządowych wobec dramatycznej sytuacji w górnictwie, mówi Grzegorz Podżorny, rzecznik Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Wszystkie zakłady, wszystkie branże są w pełnej gotowości, aby przystąpić do solidarnościowych akcji protestacyjnych związanych z trudną sytuacją w górnictwie. Tutaj wszyscy w naszym regionie mają świadomość, że upadek górnictwa, bądź zapaść tego sektora może spowodować to, że w innych zakładach będzie się działo podobnie. Też odczują skutki trudnej sytuacji w górnictwie. I to nie tylko zakłady przemysłowe, ale również sektor usług, mali przedsiębiorcy. Wokół górnictwa jest skupiona cała gospodarka, więc to nie pozostanie bez wpływu na inne gałęzie przemysłu i inne gałęzie gospodarki w naszym regionie. Tych rozmów nie ma, dialogu społecznego nie ma, więc sztab będzie musiał podjąć decyzję co do innych działań, które wprowadzą nas na ścieżkę naprawy w górnictwie.
Według Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności to, co obserwuje się w spółkach węglowych, jest zaprzeczeniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego w dokumencie apeluje do przedstawicieli wszystkich środowisk o podjęcie wspólnych działań, by ratować śląskie górnictwo oraz cały przemysł i gospodarkę. IPN zakończył poszukiwania archeologiczne na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Teraz zostaną przeprowadzone badania genetyczne. Badacze IPN dysponują materiałem DNA, który pozwoli na identyfikację odnalezionych szkieletów, najprawdopodobniej ofiar komunizmu z lat 40. Dwa ze znalezionych szkieletów mają przestrzelone czaszki. To szczątki kobiety i mężczyzny. Być może należą one do Danuty Sędzikówny, Inki i Feliksa Selmanowicza, Zagończyka. Prace archeologów już się zakończyły. Teraz czas na genetyków, mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk, kierujący pracami.
Dziś zakończyliśmy pracę poszukiwacza archeologicznego na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Mam świadomość, jakie są oczekiwania społeczne. Każdy by chciał, aby można stwierdzić możliwie szybko, że są to szczątki zarówno Inki, jak i Zagończyka, ale dopóki nie mamy wyników badań genetycznych, będę ostrożny w formułowaniu takiej tezy.
Wyniki badań DNA będą znane najwcześniej za kilkanaście tygodni. Wtedy zapadnie decyzja o ponownym pochówku tych osób. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka i łączniczka AK oraz Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, zostali rozstrzelani i dobici strzałami w głowę w 1946 roku w gdańskim więzieniu. Ich ciała pogrzebano w nieznanym miejscu. Na terenie gdańskiej nekropolii tuż po wojnie grzebano skazanych na śmierć za działalność w AK i podobnych organizacjach. W Szkocji trwa historyczne referendum, które zdecyduje, czy po ponad 300 latach stanie się ona niepodległym państwem, czy też pozostanie w Zjednoczonym Królestwie. Ewentualna secesja Szkocji dla Zjednoczonego Królestwa byłaby historycznym ciosem, porównywalnym jedynie z oderwaniem się Irlandii w 1922 roku.
O ile mi wiadomo, jest to chyba pierwszy przypadek, kiedy państwo dzieli się na mocy powszechnego głosowania w jednej z jego części. Historia uczy, że dotychczas zwykle odbywało się to w ten sposób, że były to gwałtowne wydarzenia, wiążące się zwykle z walką zbrojną. Weźmy tu choćby przykład niepodległości Irlandii sprzed prawie 100 lat. Podział Czechosłowacji odbył się na zasadzie rozmów gabinetowych, więc także i tam nie miało miejsce odwołanie się do woli narodu, czy też narodów, może lepsze tu będzie słowo. Natomiast natrafiłem na informację, że gdyby to robiono według sondaży, to nie doszłoby do podziału tych państw.
Mówił dr Jan Szuldziński, historyk, a wynik głosowania poznamy jutro wczesnym rankiem. Parlament Europejski przyjął wspólny projekt rezolucji w sprawie Iraku i Syrii, gdzie trwa ofensywa tzw. państwa islamskiego. Europosłowie zwrócili w nim uwagę, że irackcy chrześcijanie stali się ostatnio przedmiotem prześladowań i są zmuszani do opuszczenia swych domów oraz zostania uchodźcami ze względu na religię i przekonanie. Ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Dokument przytacza m.in. statystyki organizacji Open Doors International, według której liczba chrześcijan w Iraku znacznie spadła. Na początku lat 90. XX wieku wynosiła 1 200 000, a obecnie wynosi od 330 do 350 tysięcy. Między innymi do tej sprawy odniósł się europoseł Mirosław Piotrowski, który przed głosowaniem nad rezolucją przemówił w Europarlamencie na ten temat.
Parlament Europejski zauważył także, że przed wybuchem konfliktu w Syrii w kraju tym żyło około 1 800 000 chrześcijan. Mając na uwadze, że od czasu rozpoczęcia konfliktu wysiedlonych zostało tam co najmniej 500 tysięcy chrześcijan. Sytuacja chrześcijan bardzo się pogorszyła, odkąd terroryści islamscy budują w tym rejonie swoje państwo. Przeciwstawiają się temu militarnie Stany Zjednoczone i Unia Europejska powinna swoje działania z nimi koordynować. W projektach wielu rezolucji Parlamentu Europejskiego chrześcijanie wymieniani są jako jedna z eksterminowanych grup religijnych.
Przyjęta rezolucja trafi teraz m.in. do Rady, Komisji oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Jutro na północy i na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz miejscami na Dolnym Śląsku, ziemi lubelskiej, w Wielkopolsce i w centrum, a także na Warmii. Temperatura maksymalna od 19 stopni miejscami w Wielkopolsce do 24 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadało. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.